radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany nauk humanistycznych Artur Nowaczewski, literaturoznawca, poeta, pisarz i krytyk literacki oraz wykładowca akademicki z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, autor książek poetyckich, naukowych i podróżniczych. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, w raporcie Biblioteki Narodowej dotyczącym czytelnictwa w Polsce w 2022 roku wśród najpoczytniejszych książek dominuje beletrystyka, literatura kryminalna i obyczajowo romansowa. Pana to dziwi, czy specjalnie nie jest pan zaskoczony, że takie książki najczęściej Polacy wybierają?
Nie jestem. Te raporty, one są coroczne i co roku się je dyskutuje i co roku się lamentuje nad stanem czytelnictwa Polaków. No, te wyniki są jakie są. No wiadomo, że częściej sięgamy po literaturę gatunkową typu kryminał, romanse. Tu może też warto powiedzieć, że więcej kobiet czyta niż mężczyzn. Zdaje się, że w tym ostatnim roku podawano cyfry, że 42% kobiet i 26% mężczyzn.
Bo czyli oni więcej pewnie spędzają czasu grając na konsolach do gier, myślę, że mężczyźni tu dominują w tych grach.
Możliwe, ale mam wrażenie też, jak rozmawiam z mężczyznami, że tam jest większa grupa osób, która z taką dumą mówi, że nie czyta książek. I być może to jest jakaś część ich imidżu, że książki czytają frajerzy albo coś słabe usze, mięczaki. To tak żartem.
Jeśli by wziąć pod uwagę to czytelnictwo, to też z tych danych wynika, że 1/3 Polaków czyta jedną książkę w roku, a 7% deklaruje, że kilka rocznie, czyli tak naprawdę ludzie czytający, można powiedzieć, no to jest te 7% albo i mniej, na stałe dużo czytający. My mamy od lat pewnie już taki kryzys, bo to się od lat o tym mówi, o tym, tak jak pan mówi, lamentujemy, tak? Ale to jest taki trend, który się pana zdaniem będzie pogłębiał z tym czytaniem, czy jednak jest szansa na renesans książki? Bo z tych samych badań wynika z kolei, że młodzi ludzie poprawili się, nastolatkowie więcej czytają niż na przykład rok wcześniej.
No, o jakichś tendencjach moglibyśmy mówić, gdyby chodziło o 10 lat, to już widzielibyśmy, w którą stronę to zmierza. Tak, to są wahania co roku, trochę w tą, trochę w tamtą.
No, księgarnie nie plajtują, czyli jednak mimo wszystko gdzieś te książki kupujemy chyba,
tak,
skoro taki biznes się opłaca.
No i tu może skoro padło słowo biznes, to trochę trzeba do tych wszystkich akcji czytelniczych nawiązać, które się w Polsce rozkręca, że czasem gubimy tu główny sens tego, po co czytać książki. Bo jak się przyglądam temu, jakby no, z różnych stron, tak, jako ktoś, kto praktykuje literaturę i który musi też jakoś wiedzę o niej przekazywać innym, że tutaj jest taki nacisk na to, żeby książki kupować, czyli mierzymy te nasze jakby wyniki, które mamy, no one są częściowo oparte na konsumpcji książek, czyli tego, co się sprzedaje. I tutaj w centrum zainteresowania jest wydawca, ten, kto musi zarobić na druku tych książek.
Myśli pan, że to też jest taka blokada, bariera dla czytelników, że książki na przykład, nie wiem, drogie są?
No pewno inflacja szaleje i ceny książek też rosną. Szczerze powiedziawszy, ja sam zapatruję się głównie na Allegro w książki. No ale to też może dlatego, że no, nie biegam za nowościami, tylko raczej szukam już takich starszych rzeczy, które no, są trudno dostępne, ale wiem, że na pewno są bardzo dobre. I tutaj Allegro no, zastąpiło w zasadzie antykwariaty i można znaleźć prawie wszystko. To jest taka moja główna księgarnia w tym momencie.
Obecnie do takich najpoczytniejszych autorów, tak jak pan profesor wspomniał, należą ci, którzy piszą kryminały i te właśnie powieści obyczajowe czy romansidła. I jest taka lista nawet tych najpoczytniejszych autorów za ubiegły rok. I w pierwszej dziesiątce aż 6 autorów kryminałów. Na pierwszym miejscu Remigiusz Mróz. Tuż za nim jest Henryk Sienkiewicz, o dziwo, J.K. Rowling i Adam Mickiewicz na chyba czwartej czy piątej pozycji. Czyli można powiedzieć, że kryminały, literatura dla młodzieży i lektury szkolne. To są te najczęściej czytane książki dzisiaj.
No, za Remigiuszem Mrozem to przemawia po prostu matematyka. On tyle pisze i tyle wydaje i tyle jego książek jest na rynku, że wszystkie razem no, wygenerują taki wynik, który go wywinduje na pierwsze miejsce. Z kolei no, Sienkiewicz, Mickiewicz, no to dystrybucja taka szkolna i wiadomo, że kolejne pokolenia muszą się zapoznać z ich twórczością no, w ramach programu.
To też chyba taka klasyka literatury polskiej, dobra na prezent na przykład, prawda?
No jakieś i tak żeby też postawić na półce i żeby było tak leżało i żeby kurze z tego wycierać. No i z kolei Harry Potter, no to przecież jest nie tylko książka, ale ten cały biznes gadżetów, różnych dodatków. No moja bratanica już jeszcze pewnie nie przeczytała Harry'ego Pottera, ale już ze światem Harry'ego się zetknęła. No, w tym momencie no, niedługo będzie kończyć 8 lat, tak?
Mm-hmm. A ta statystycznie jedna książka rocznie, to może być właśnie prawdopodobnie taki kryminał albo właśnie taka literatura młodzieżowa. Wysyp tej literatury, to może na przykład tak sobie myślę, czy to jest taka trochę tabloidyzacja czytelnictwa, jakby to nazwać to, że to właśnie takie tego rodzaju książki są najchętniej czytane. To jest prosta literatura, odprężająca, tak, łatwa do przyswojenia.
No, ja mam wrażenie, że też troszkę ulegamy takiej wizji, że kiedyś było lepiej i że takie wzorce, które żeśmy nabrali w młodości, czy jakby no, w takich czasach no, perelowskich, gdzie jednak no, kultura książki jakaś istniała i jakąś estymą czytanie większą się cieszyło. Że my nie widzimy, jakby się wyglądała sytuacja, gdyby rzeczywiście literatura w Polsce była podana stale prawom rynkowym. I to jest właśnie ten czas od 89 roku, kiedy no, przechodzimy różne turbulencje, że polska literatura musiała się przestawić na funkcjonowanie w tej rynkowej rzeczywistości. No a wcześniej co? Wcześniej PRL, gdzie nakłady no, były wyznaczane odgórnie, czyli no, te książki, które chciano, żeby były w większym nakładzie, no, takim drukowano, jak komuś chciano obciąć nakład, to obcinano, albo w ogóle cenzura go nie dopuściła do publikacji, więc trudno mówić o tym, żeby w poprzedniej epoce odbiorca wyznaczał trendy czytelnicze. Z kolei no, 20 lat Polski międzywojennej to też był czas zbyt krótki, żeby no, taki rynek książki z pewnego zdarzenia się wykształcił. I też były duże przecież takie...
Dużo ludzi nie umiało czytać wtedy, powiedzmy sobie.
No jeszcze tak,
Polsce,
tak. Więc no jakby zostawimy to sobie z czasami II Rzeczpospolitej, gdzie jeszcze mieliśmy sporo ludzi, którzy nie umieli w ogóle czytać. Z czasami dzisiejszymi, no u nas będzie analfabetyzm wtórny raczej, nie, niż taki pierwotny.
Dzisiaj ludzie chyba czytać umieją, znaczy na pewno umieją czytać, ale czasami nie rozumieją tego, co czytają.
To prawda.
Częściej chyba. Mhm.
Więc dopiero tutaj już jakby zapętlając się, że mamy krótką tradycję w Polsce, żeby rynek książki sam tutaj decydował o tym, co jest na górze rankingów, a co gdzieś niżej. I taka chodzi też o taką kulturę czytania, ale która nie jest narzucona jakby z zewnątrz, tylko która kształtuje się społecznie.
Ale te kryminały też mogą być taką klasyką gatunku, klasyką literatury. Agatha Christie chociażby, czy Edgar Allan Poe. To zasługuje na uwagę krytyki literackiej, to co dzisiaj mamy na rynku. Pan jako krytyk by podjął się opisywania treści w ogóle tych pozycji, które są, czy to raczej krytyka literacka pomija?
No tutaj trzeba też powiedzieć, że no, krytyka literacka w Polsce jest słabo obecna. Mówię o takiej krytyce, która by się pokazywała w takich mediach o dużych zasięgach. Nie mówię o takim amatorskim ruchu recenzenckim, który się tworzy w internecie, ale no, o takich jakby osobach
profesjonalnych,
tak. Którzy no, w takiej formie eksperta są znani społecznie i do których się różne pytania w związku z literaturą kieruje. Tak jak u polonistów mamy no, językoznawców, profesorów Miotka, Bralczyka, którzy no, doskonale się w takiej roli spełniają i Polacy szukają tam u nich różnych odpowiedzi na swoje pytania związane z językiem polskim. Tak w ogóle nie ma takiego powszechnie rozpoznawalnego no, grupy jakichś ekspertów, których by Polak mógł zapytać, czy warto czytać daną książkę, czy nie.
Tak?
I żeby ktoś im przede wszystkim po ludzku potrafił powiedzieć, dlaczego to jest dzieło warte uwagi i co w nim jest wybitnego. Więc nie ma w przestrzeni medialnej takiego miejsca, żeby stale rozmawiać o książkach i rozmawiać jakoś merytorycznie i z miłością do literatury.
A zdarzają się takie dyskusje w kręgach właśnie fachowców, literaturoznawców, co tu zrobić, żeby ludzie sięgali po literaturę z tej wyższej półki, żeby zachęcać do szukania no, jakiejś pozycji bardziej wartościowych niż ta literatura tak zwana popularna. Tak się zastanawiam, czy książki te takie z wyższej półki nie są zbyt trudne właśnie dla przeciętnego odbiorcy.
Na pewno nie każda książka, która jest no, artystycznie wysokiej próby, musi być też popularna, musi się sprzedawać w dużym nakładzie. Rzecz myślę w tym, żeby jednak dobry utwór, żeby znalazł swojego wydawcę, bo właśnie najgorzej będzie wtedy, kiedy dobre rzeczy nie będą wydawane, tak? Bo stracimy tutaj możliwość w ogóle zapoznania się z nimi. I tu widzę takie niebezpieczne tendencje w bibliotekach, bo w dawnym okresie no, czasami biblioteka mogła być takim miejscem, gdzie ktoś przechodził no, taką edukację, właśnie takie samouctwo czytelnicze. Wchodziło się do biblioteki i różne rzeczy tam leżały. No, obecnie jest taki trend
wykładania kryminałów.
Znaczy, tak, kryminały oczywiście się wykłada, tak, ale przede wszystkim usuwa się stare książki i jest po prostu taki dyktat, że po iluś latach książki trzeba się pozbyć, bo muszą być w księgozbiorze tylko te, które są wypożyczane. No i potem te książki no, są albo wyrzucane, albo trafiają później na Allegro. Ja mam bardzo dużo tych egzemplarzy bibliotecznych.
Są wystawiane przed biblioteką w jakichś skrzyneczkach czy na jakimś stole i można sobie zabrać.
No i byłem bardzo zadowolony, na przykład, że kupiłem świetny słownik terminów literackich za 4 zł, tylko zobaczyłem pieczątkę i pomyślałem, no tak, nikt już w Kutnie z niego nie skorzysta. Tutaj został usunięty z księgozbioru. Więc jeżeli te księgozbiory są tak w taki sposób kształtowane, to nie ma mowy o tym, żeby czytelnik się wykształcił poprzez samo jakby chodzenie do biblioteki. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, jacy bibliotekarze tam pracują i no, jakie mają pomysły na to, żeby nie tylko wegetować w tej bibliotece, tylko żeby no, pełnić jakąś taką swoją funkcję popularyzatorską. No ale myślę, że to jest problem, że na przykład w Gdyni, tak, miasto 250 tysięcy, mamy 2 egzemplarze Szkiców piórkiem Bobkowskiego. To co pomyślałem, no 2 egzemplarze, no pewnie jakaś liczba jest w rękach prywatnych, tak, w takich domowych księgozbiorach, ale no, biorąc pod uwagę, że to jedna z ważniejszych polskich książek XX wieku, 2 egzemplarze na takie duże miasto, to jednak jakaś dysproporcja.
Jest pan wykładowcą w Instytucie Filologii Polskiej, pracuje pan na co dzień ze studentami i ja chciałam zapytać, czy ma pan, to są ludzie z tej tak zwanej generacji Z teraz, tak, o której mówi się, że to jest pokolenie internetu. Czy ci młodzi ludzie, tak jak kiedyś, przychodzą na tą studia, na polonistykę tak zwaną, na filologię polską, no bo są zainteresowani literaturą, nie wiem, piszą wiersze sami, coś tam próbują. No tak jak pan przed laty również próbował jako student swoich w literaturze możliwości. Te studia nie są wybierane przypadkowo przez studentów, nadal coś tam piszą, próbują.
Zawsze jest taka grupa u nas studentów, która kocha czytać, która ma jakieś ambicje literackie, która działa w kołach naukowych. Nie jest to może większość, ale no jest to taka grupa znacząca, zauważalna.
Oni chcą się nauczyć na przykład na tych studiach, oprócz tego, że zdobędą tą taką ogólną wiedzę, jeśli chodzi o literaturę i język, też nauczyć na przykład pisać książki, albo właśnie być, bo chcą być kiedyś pisarzami, albo poetami.
No teraz zbadamy to, jak otworzymy kierunek sztuka kreatywnego pisania. Od października ma ruszyć. Pewnie wtedy mógłbym więcej na ten temat powiedzieć.
Będzie pan wykładowcą pewnie tam, tak?
No też zostałem zaangażowany do prowadzenia tam zajęć. Jest już parę takich kierunków w Polsce i no, zapotrzebowanie widocznie jest, bo to są studia dzienne, więc tutaj raczej młodzi ludzie zaczynają takie studia.
Co taki młody człowiek na tych studiach, czego się tam nauczy? Czego powinien się nauczyć, żeby zacząć pisać samodzielnie?
No, przede wszystkim polepszanie swoich możliwości stylistycznych, taka ogólna kultura literacka, bardziej usystematyzowana, bo no, problem mamy też takiego bogactwa książek, które są na rynku, jak się w tym całym chaosie zorientować, więc
na naszych studiach... ukierunkować jakoś, tak?
Tak, na naszych studiach będzie taki pełny kurs, no, literatury polskiej i światowej, gdzie przeczyta się szereg ważnych dzieł, szereg ważnych nazwisk. Taka właśnie podstawa.
Czyli to, co przyszły pisarz powinien wiedzieć o literaturze i o tych poprzednikach swoich, tak, którzy pisali, o te dobre praktyki, dobre przykłady będziecie starali się państwo tam
pokazać. Na pewno. To było właśnie tak kiedyś, że doczytywało się te książki na własną rękę i tak była ta kultura książki bardziej w rozkwicie. No to były te książki, które chodziły poza programem. No ale współcześnie jest tak, że mamy z jednej strony dużo nowości, dużo jakichś sloganów reklamowych i no to jest problem wyboru, jak w tym nadmiarze sobie poradzić. Można też nabrać różnych zwyczajów albo różnych jakichś błędnych przekonań, czytając sobie tą literaturę na ślepo.
I ci autorzy, o których my też wspominaliśmy, autorzy kryminałów, oni często się chwalą w internecie, że piszą, znaczy nie muszą się chwalić, wydają tyle książek. Jeden chyba 50 książek wydał generalnie w ciągu kilku lat. Mróz wydaje chyba 10 książek rocznie. Można powiedzieć, że to Remigiusz Mróz, ten autor kryminałów. To jest w ogóle do zrobienia? Pana zdaniem? Bez jakichś, nie wiem, sztabu asystentów, ludzi, no nie, którzy zbierają
niektórzy researcherów. Niektórzy moi koledzy mówią że to cały zespół pod tytułem Remigiusz Mróz to pisze. No na pewno można parę takich utworów rocznie wyprodukować.
Jeśli ktoś niczym innym się nie zajmuje,
tak,
tylko pisaniem,
niczym,
tak?
Niczym innym się nie zajmuje i poza tym no, jest to literatura bazująca na pewnych szablonach. To znaczy, że wchodzi się w gotowe formy i frazę, i akapitu, i konstrukcji. No, że bardziej jakby mechanicznie to się robi, że jest mniej tej pracy koncepcyjnej myślenia.
Szablon się po prostu wypełnia treścią. Tak. fabułą i tak to mniej więcej polega. Na tym to mniej więcej
właśnie to te dyskusje z ostatniego roku o sztucznej inteligencji, to myślę, zagrażają głównie tego typu autorom, bo to do nich jakby pierwszy komputer ich dogoni, że będzie można takie właśnie fabuły konstruować.
O tym, jak powstaje pomysł na książkę, od czego trzeba zacząć, będziemy mówić w kolejnej części audycji. Ja przypomnę, że naszym gościem jest doktor habilitowany Artur Nowaczewski, literaturoznawca, poeta, pisarz i krytyk literacki z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Wracamy do Państwa za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Artur Nowaczewski, literaturoznawca, poeta, pisarz i krytyk literacki oraz wykładowca akademicki z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, autor książek m.in. podróżniczych. Ja chciałam pana zapytać, od czego pan zaczął? Jak wyglądała pana praca nad tą pierwszą swoją książką, taką powiedzmy tą podróżniczą? Miał pan jakiegoś mentora? Jak pan zaczynał? Wiedział pan, jak to trzeba napisać? Przestudiował pan? Przygotował się? Jak to było?
Jeżeli chodzi o na przykład o moją bułgarską książkę, bo to taka pierwsza podróżnicza sensu stricto, bo książka o Korei Północnej to były po prostu wspomnienia z dzieciństwa, tak no, naprawdę, więc no, tam forma była no, raczej no, takiego nostalgicznego powrotu do pewnych.
Czyli chce pan powiedzieć nam o książce, która ma tytuł Hostel Nomadów.
Tak. Tam jest, to jest zapis paru moich podróży do Bułgarii. Ja tą Bułgarię przewędrowałem piechotą. I początkowo pisałem bloga po prostu, gdzie swoje notatki publikowałem w internecie i no zobaczyłem, że
ludzie to czytają.
Ludzie to czytają. I później zacząłem pracować nad większą formą. Dodałem tam fragmenty o historii Bułgarii, jakieś takie wątki kulturowe. Bardziej zacząłem to poszerzać, tą perspektywę, że nie trzymałem się już tylko w swojej relacji, bo taka czysta blogowa relacja nam byłaby
bardzo autorska, tak?
Trudna też w lekturze i tak wydaje mi się mało ciekawa, bo no takie mocna ekspozycja ja i no takiej sprawozdawczej relacji, no to jest
mało interesująca
jest nużąca. Chodziło też o to, żeby to miało walory poznawcze, żeby ktoś coś o Bułgarii się dowiedział, może by nabrał jakiejś sympatii dla tego kraju, bardziej coś zrozumiał. I chciałem to zrobić też tak mimochodem, czyli nie też w takiej formie naukowej czy popularno-naukowej. I no tak, żeby to wychodziło jakby spontanicznie poprzez jakby kolejne moje ruchy na mapie Bułgarii.
A teraz w takim razie czytał pan wcześniej pozycje podobne, jakieś tam takie podróżnicze książki tego typu innych autorów, czy był właśnie jakiś mentor na tej drodze na początku, który powiedział, jak
jednego,
to wszystko...
Jednego mentora nie było, ale no, było szereg autorów, których czytałem no, w jakimś stopniu.
Widział pan konstrukcję, jak oni zrobili te książki, bo jak pan jako no, fachowiec w tej dziedzinie, od razu pewnie trochę inaczej czyta książki niż przeciętny czytelnik, który może nie widzieć tego szkieletu właśnie gdzieś tam schowanego w fabule i w treści książki. Pan to trochę inaczej oglądał? Tak to się powinno tą książkę też konstruować, że patrzeć na ten szkielet, na te ogólne zarysy, które się zapełnia treścią, tak jak powiedział pan?
Może mniej myślałem o szkielecie, bardziej się przyglądałem no, takim drobniejszym elementom książki, czyli jak zbudowane jest zdanie, akapit, w jakiś sposób te wrażenia są przelewane na papier, gdzie przerywa się opowieść, zaczyna się nowy wątek, no i też no, taki rytm opowieści, tak, żeby się z nią płynęło. Więc w zasadzie dla mnie najważniejszy był sposób opowiadania i snucia tych, tych narracji, tych wspomnień i łączenia różnych wątków.
No właśnie, bo tutaj łączenie tych wątków to chyba jest najtrudniejsza rzecz w pisaniu, w pisarstwie, w pisaniu książki, w tym kreatywnym pisaniu, tak jak pan powiedział, bo każda postać ma jakąś tam swoją historię i ze swojego punktu widzenia opisuje, tak przynajmniej poradniki tego, jak napisać książkę mówią, opisz postaci, które występują w twojej książce i tą historię z ich punktu widzenia i potem można dopiero to zacząć łączyć w jakąś jedną całość, w jedną fabułę. To będzie najtrudniejsze właśnie w tym pisaniu, żeby się czytelnik połapał, a nie pogubił w tym wszystkim.
Tak, ale tylko teraz skaczemy bardziej do prozy fabularnej. W tym, co ja pisałem, to bardziej można odnieść tą kategorię bohatera, jak bohater występuje w reportażu, bo osoby, które ja pisuję, to są realnie istniejące postaci i też czasami rezygnowałem z powiedzenia tego, co wiem o tej osobie, szanując jej prywatność i pozostawiając jakieś niedopowiedzenia, jakieś tajemnice, bo też nie chodziło mi o to takie pisanie reportażowe, bo gdybym pisał reportaż, to ten bohater byłby w centrum i w zasadzie jakość mojego reportażu mierzyłaby się tym, ile z tej osoby wydobyłem i jak jej portret naszkicowałem, więc to też nie jest taki typowy reportaż.
Czyli jakby pan miał podpowiedzieć osobie, która chce zabrać się za napisanie książki, nie jest literaturoznawcą i tak dalej. Jak ona się powinna do tego przygotować? Przestudiować temat, którym chce się zająć, nie wiem.
Najpierw chyba powinna się sprawdzić, jak opowiada historię ze swojego życia. I to nie mówię o właśnie takim zapisywaniu.
Prowadzeniu pamiętnika czy bloga?
Chociaż to też, gdzie prowadzenie dziennika, pamiętnika pomaga. Bo przede wszystkim to jest taki twardy dysk naszych doświadczeń, do których możemy wrócić i które też niekoniecznie w takiej formie non-fiction, ale także przekształcając na literaturę, możemy z tego skorzystać i na tym bazować, więc to na pewno warto robić. Ale mogę powtórzyć taką radę, jaką usłyszał Marek Łasko kiedyś, że jeżeli chcesz coś napisać, to najpierw to opowiedz, tak? Jednej osobie, drugiej, trzeciej. Powtarzaj tą samą historię. Patrz cały czas na rozmówcę, jak reaguje na to, co mówisz, w których momentach się nudzi, w których momentach się śmieje i zmieniaj później te właśnie fragmenty, coś wykreślaj, coś bardziej podkoloryzuj. To jest, wydaje mi się, taka rada, która pozwala opowiadać w sposób bardziej jakby ciekawy i bardziej zaangażować tego odbiorcę, żebyśmy o tym odbiorcy nie zapomnieli, że po drugiej stronie zawsze jest ktoś, kto nas słucha i nie musi być wcale taki bardzo zainteresowany tym, co my chcemy powiedzieć. My dopiero musimy go zainteresować. Więc...
No tak naprawdę można powiedzieć, że żeby napisać książkę, to taki pisarz, autor, oprócz pisania i słów, słownictwa jakiegoś bogatego w miarę, rozumiem, powinien też umieć opowiadać.
Opowiadać, tak.
Ale powinien mieć też jakieś inne umiejętności?
I na przykład umiejętność opisu. Ja na tym się właśnie najbardziej zawsze męczę i dlatego też wytrwale w swoich jakichś facebookowych stronach zamieszczam relacje z kolejnych wycieczek, całkiem niedaleko. To są dla mnie takie ćwiczenia opisowe. Ciągle muszę opisać coś, co widziałem. Nie mogę też tego robić w taki sposób zupełnie szablonowy, żeby w tych opisach się powtarzać, żeby one były do siebie bardzo podobne, żeby to
każdy
było...
Każdy pamięta opisy przyrody z Nadniemnym, przez które ciężko było przebrnąć pewnie niejednemu czytelnikowi. Dzisiaj inaczej się stosuje opisy? Czy to właściwie podobna konstrukcja?
Wydaje mi się, że funkcja opisów przyrody w czasach Orzeszkowej czy Prusa to była troszkę inna, bo to był świat mniej wizualny. Była rzeczywiście już fotografia, było malarstwo, ale no w dużo, dużo większej mierze trzeba było to wyobraźnię czytelnika pobudzić. Dzisiaj jest takiej właśnie dużo drogi na skróty, no bo przecież mamy zdjęcia, lubimy wszędzie selfie, no jesteśmy w tej kulturze obrazu. I tutaj umiejętność opisu no, w miarę takiego interesującego, takiego właśnie, na którym no, czytelnik nie zaśnie albo nie przewróci strony, no to
zanika. Powinien być skondensowany bardziej, tak?
Tak, więc na pewno, żeby napisać książkę, ona nie może się składać z samych dialogów, chociaż no, dialogi szybko się czyta i to też jest sztuka, napisać ciekawe dialogi i żeby te postacie rzeczywiście miały swoje no, własne życie, własną temperaturę, własny styl mówienia. To też oczywiście to trzeba mieć dopracowane, ale no, no są też partie tekstu, te bez dialogów. I to jest właśnie też smak wielu książek, że, no, że można się nimi tak delektować, smakować i płynąć z tymi opisami.
A na ile w takim pisaniu wchodzi o szczerość, autentyczność? Bo wspominał pan, że wiele tych książek, które mają duże nakłady i ukazuje się ich dużo, na przykład właśnie te kryminały, czy chociażby te powieści takie obyczajowo-romansowe, to są jakieś szablony, które no, dosyć szybko można taką książkę przygotować. A pisanie książek, gdzie włączamy autentyczność, chyba jest trudniejsze i wymaga dużo więcej wysiłku od autora.
No tutaj bym oddzielił dwie rzeczy, czyli no, wyjawiania własnych tutaj tajemnic, czy przeżyć prywatno-intymnych, czyli taki świat wewnętrzny. No i ta druga sprawa, kwestia prywatności innych osób. To tak już jak przy reportażu o tym wspomniałem. A jeżeli chodzi właśnie o takie bardziej ekshibicjonistyczne pisanie, no to każdy podejmuje decyzję na własne ryzyko. No też nie wydaje mi się, że taki nadmiar ja, tak w literaturze, dobre. że to jest dobre. No bo mamy takie bardzo jakby narcystyczne społeczeństwo i no każdy oczywiście ma swoją historię, ale może większą sztuką jest czasem słuchać.
W tych autobiografiach tylko chyba ja się by liczyło, w pozostałych
pozycjach. Dąbrowicz tak zaczął, tak, swoje dzienniki. No, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że literatura polska ma troszkę taki problem w tym, żeby od tego ja się oderwać, bo oczywiście takich naśladowców Gombrowicza było wielu. Tak jak to...
Ale niewiele o nich wiemy, prawda, w tej chwili. Gombrowicz jednak jest po prostu Gombrowiczem.
No i są w cieniu Gombrowicza, tak. takim stylistycznym. Oczywiście mamy na przykład Myśliwskiego, który w swoim pisaniu nawiązuje jednak do takiego trybu rozmowy, bo te jego postacie, ci narratorzy, oni tak gawędzą, oni tak siedzą przy tej fasoli i coś im się przypomina, coś opowiadają i cały czas zwracają się do jakiejś tej drugiej osoby, która tam w tej kuchni z nimi siedzi, no i opowiadają historię swojego życia. No, ale wiadomo, że to jest ono tak jakby troszkę by rekonstruuje świat wiejski, w którym by się wychował i no to, że jednak historia o życiu przede wszystkim się opowiadało w gronie najbliższych albo w takim gronie jakby zaufanych osób, albo też takich przypadkowych słuchaczy, że nagle ktoś się otwierał i w ten sposób mówił. Tak on jakby konstruuje te swoje powieści. Natomiast mało jest w literaturze polskiej takiego no, rzetelnego pisania, jak to uprawiał Bolesław Prus w Nieśmiertelnej lalce, że uderza nas obraz świata. I no, w zasadzie takie analityczne spojrzenie pisarza, takie, które jest mimochodem, pokazuje nam no, jakieś takie drogi dla wrażliwości, że otwieram nam nowe perspektywy, że coś pozwala zrozumieć z naszego życia. Takiej literatury jest mało w Polsce.
No właśnie, bo kiedyś znajomy, który pisał książkę, powiedział mi, że on nie będzie tworzył niczego zgodnie z oczekiwaniami wydawcy, tylko albo komuś się, temu wydawcy się spodoba to jego pisarstwo i je doceni i powie, że to jest dobre i wydrukuje, opublikuje, albo nie. Tak myśli prawdziwy autor, tak powinien myśleć? Czy jednak pisanie pod wydawcę, pod ten trend, który jest na rynku, no bierze górę? No bo z czegoś trzeba żyć, tak?
Dużo to zależy właśnie, jakie ktoś sobie stawia cele, bo jeżeli ktoś chce osiągnąć cel komercyjny, to może na układy z wydawcą jakieś powinien iść, bo tutaj decyduje dystrybucja o tym, czy to przedsięwzięcie się powiedzie, czy nie. A jeżeli ktoś myśli o własnym świecie takim pisarskim, to znaczy, że bardziej patrzy na to, czy ta książka będzie jego krokiem do przodu i że otworzy przed nim jakieś nowe perspektywy, no to tą granicę kompromisu nie powinien iść za daleko. Trzeba jednak umieć obronić swoją koncepcję, czasami oczywiście wzmocnić pewne elementy, że ona była bardziej wyrazista, ale też nie może być tak, że osoby z zewnątrz powiedzą, no to niech pan napisze to od początku, tak? Zupełnie inaczej. A dosłownie taką radę usłyszałem z tym hostelem nomadów, to niech się pan zdecyduje, czy pan chce pisać o Bułgarii, czy chce pan zapisywać tutaj swoje jakieś doświadczenia. No, oczywiście podziękowałem za takie rady i napisałem po swojemu i w miarę dobrym skutkiem. Tak?
I poszedł pan do innego wydawnictwa, rozumiem.
Oczywiście.
Tak? Mhm. A jeśli chodzi o popularność i to, czy dzisiaj pisarz, żeby być popularny, powinien o tą swoją markę, o PR zadbać? Nie wiem, pojawiać się w mediach społecznościowych, pojawiać się w ogóle w mediach regularnie. No, kiedyś wystarczyło publikować i po prostu mieć dobre recenzje, tak bym powiedziała, tak? Natomiast w tej chwili no, gdzieś trzeba chyba jeszcze działać trochę szerzej, pojawiać się na targach w mediach, na spotkaniach z czytelnikami i tak dalej. Czyli jakby stać się taką firmą trochę, samego siebie promować.
To prawda, to jest... tak. No, natomiast nie można jakby z tym przesadzać, to znaczy, żebyśmy cały czas nie opowiadali o literaturze, że tu jest jakaś presja sukcesu, że tym ostatecznym celem jest sukces, że są jakby te nakłady, nagrody i tak dalej.
Żeby ktoś kupił książkę, prawda?
Na pewno.
A gdzie dzisiaj ludzie są? No w tych mediach społecznościowych, więc trzeba by było się tam gdzieś pokazać, prawda, że ja mam tu książkę dla was. Tak
nie,
jest?
No jest oczywiście, no tak wygląda współczesny świat literacki, że od tego się nie ucieknie, bo jak ktoś by się chciał zupełnie schować i no, tylko istnieć poprzez to, że napisał książkę i ona by została wydana, no to trudno byłoby po prostu mu wydać książkę następną. Więc to nie jest tak, że wszyscy autorzy kochają to robić, ale
nie mają wyjścia
i muszą podejmować własne jakby działania autopromocyjne, żeby w ogóle było zainteresowanie wydawaniem ich publikacji. I to no, czasami to dochodzi do takich sytuacji. Słyszałem od znajomego jednego, który przyszedł z propozycją wydawniczą i do jakiegoś wydawnictwa mi powiedzieli, no to w sumie to nie jest złe, ale to chyba się nie sprzeda, ale jak pan założy stronę facebookową i zbierze pan 1000 lajków, to my panu to wydamy. No więc sobie do tego stopnia są to już posunięte no te procesy, że w ten sposób oni sprawdzają przecież ci wydawcy, biografię autora, patrzą jakie ma zasięgi, no to wszystko sobie kalkulują. Niestety jest mało takich wydawców, którzy przede wszystkim przeczytają tą propozycję.
I potrafią na przykład docenić wartość artystyczną?
Ale to jest nawet tak, że to nie jest jakby, że to nie są takie jednoosobowe decyzje, bo na przykład duże wydawnictwo ma takiego redaktora tematycznego, tak to nazwijmy, że pewna grupa książek z jakiejś serii do niego trafia i no to on robi taką wstępną selekcję, a potem idzie na spotkanie takiej jakiejś rady wydawniczej czy jakiegoś zarządu tego wydawnictwa i przedstawia tą propozycję.
Omawiając tylko tak, bez przeczytania.
Tak, a potem no, jest kolektywna decyzja, że nie wydadzą, bo im się to nie kalkuluje. No i czasami no, ten redaktor no, ponosi to właśnie takie porażki, że wie, że chciałby to wydać, no ale...
Nie da rady. Ale bez nie da rady tego tak. zarządu. Czyli w sumie wcale książkę w Polsce nie jest tak prosto wydać. Jeśli nie chce się samemu za to zapłacić oczywiście, bo można wydać pewnie książkę sobie wydrukować.
Oczywiście, no jak się startuje, to nie, bo Polacy uwielbiają pisać i też jest, to jest problem no, liczby tych propozycji, które nie mają. Tego się nie da fizycznie przeczytać, to muszą być desygnowani jacyś ludzie do tego. A czasami może być też tak, że no ci, którzy robią jakąś taką wstępną selekcję, no to są jacyś no właśnie potencjalni jakby konkurenci, którzy sami nie wydają, ale no mają jakieś kompetencje czytelnicze i oni na przykład decydują, że to jest słabe, więc to jest taki świat pod powierzchnią, który o niektórych rzeczach by się chciało nie wiedzieć.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych Artur Nowaczewski, literaturoznawca, poeta, pisarz i krytyk literacki z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego był moim gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.